Chciałbym Was przywitać w pierwszym dniu tego roku słowami naszego Pana, pokój Wam. Przyjemnie było słyszeć Wasze pozdrowienie, które szczególnie młodzi przywieźli tutaj dla nas. No i te przyjemne pozdrowienia z życzeniami noworocznymi. Tak to w naszym zwyczaju jest, że jest to okazja pozdrowić się i dobrze sobie życzyć. Chciałem jeszcze dołożyć, otóż parę telefonów dopłynęło do mnie. Braterstwo Kopczykowie z Australii wraz ze swoim synem Adamem dzwonili, spytali się, co tu się dzieje w ich kraju. Potem nieszczęsny internet głosi wszędzie, że w ich kraju tutaj jakaś młodzieżowa wielka konwencja. No i Australia się dowiedziała i tacy młodzieńcy jak Braterstwo Kopczykowie, a wiecie ile mają lat? Już bliżej do setki. Już pokończyli, minęli grubo 80 i oni interesują się sprawami ducha młodych ludzi. I brat Kopczyk szczególnie prosi, aby Was pozdrowić, życzyć Wam wzrostu duchowego, błogosławieństwa Bożego, no dobre życzenia. Następne to wczoraj dzwonił brat Pietrzyk. Który też pozdrawia Was wszystkich, młodych, nasz zbór. Życzył noworocznego błogosławieństwa, żebyśmy byli trwali przez cały rok w boskiej łasce. To są te otwarte okna. Dla brata Lecko z Warszawy, który też już w podeszłym wieku, serdecznie Was pozdrawia. Brat Pogoda, Benek, także dzwonił. Prosił, aby Wam przesłać bratnie chrześcijańskie pozdrowienia i życzenia. To jest redaktor wędrówki, no to młodzieżą się zajmuje. Takie ciepłe życzenia dla Was przysłał, że trudno mi dosłownie powtórzyć, ale ciepłe pozdrowienia i ciepłe życzenia. Brat Sroka także dzwonił. Pozdrawiam Was serdecznie. No i jeszcze takie oddalone pozdrowienia z północy. Brat Janek Knop pozdrawiał serdecznie, życzył błogosławieństwa. A więc jak widać, zainteresowanie dosyć jest szerokie, rozeszło się, że w Biłgaju jest dużo młodzieży. I faktycznie. Jesteśmy z tego zadowoleni. I dlatego, tak jak rozpoczynaliśmy we wtorek od jednego wersetu psalmu, który odczytałem na samym początku. Ja jego powtórzę dzisiaj, bo on dzisiaj bardziej pasuje. I to będzie takie hasło na nowy rok. Jest to psalm 148 od 12 wersetu. Młodzieńcy, a także dziewice, starcy, razem z dziećmi. Niech chwalą imię Pana, bo samo Jego imię jest wzniosłe. Chwała Jego jest nad ziemią i niebem. Braterstwo, przeżyliśmy rok, gdzie na początku rozpoczynającego się 2009 roku Pan Bóg skrył naszą przyszłość. Niektórzy może nie doczekali tego roku. W naszym zborze jedna osoba nie doczekała. Już jej tutaj nie ma i nie będzie. Siostra Pieczykolan. Wielu innych się zestarzało. W Lipowcu jest dwie siostry, które płaczą, że nie mogą przyjść na nabożeństwo. Jedna przeżyła już takich nowych roków 94, druga 85. Są oddalone, osamotnione. Blisko mamy. Już od dłuższego czasu na naszej społeczności nie ma siostry w całej. Jej nigdy nie brakowało. Ona zawsze była. Dzisiaj jej nie ma. Chlapczupko nowy rok spędza w szpitalu. Takie jest życie. Jaki będzie ten rok? Nie wiemy. Rozpoczynamy braterstwo ten rok tematem. Moje miejsce w przybytku Pańskim. Już po raz czwarty z młodzieżą mamy ten temat. Bardzo stosowny do zakończenia roku i rozpoczęcia. Wielu z nas, a mam nadzieję, że wszyscy tak po cichu robiliśmy jakiś remanent w naszych sercach. Jak przeżyliśmy ten rok? W którym miejscu się znajdujemy? Jaki wynik nam wyszedł? Poszliśmy do przodu, stanęliśmy w miejscu, a może to, co najgorsze, cofnęliśmy się, bo i taka możliwość jest. Przez trzy wykłady doszliśmy do pewnego momentu, że koleje losu człowieka, począwszy od jego narodzenia, w upadku, w grzechu i śmierci, Pan Bóg daje szansę i każdego roku stawia przed nami zadanie. Brat przewodniczący powiedział, że otworzył nam okna. Ja powiem, otworzył nam drzwi. Szeroko nam otworzył. Abyśmy tymi drzwiami przechodzili. Te drzwi to te trzy bramy, które widnieją na tym rysunku. Tu jest jedna brama, którą mam nadzieję, że żeśmy wszyscy przeszli. I już nas spotkało błogosławieństwo. Dostąpiliśmy usprawiedliwienia, dostąpiliśmy pokoju, wielkich łask. Spotkaliśmy się z ołtarzem, spotkaliśmy się z wielką miłością, gorliwością, ze świętą prawdą, która przywiązała nas do tego drugiego miejsca, do przybytku pańskiego. Otwiera nam szerzej okna. Otwiera nam szersze drzwi. Przez powołanie, przez spłodzenie, przez pomazanie, przez uświęcenie i pieczętowanie Duchem Świętym otworzył nam tak wspaniałe miejsce, które w przekroju jest uwidocznione w tej świątnicy świętej. Moje miejsce w przybytku. Czy jestem w tym stanie dziedzińca, w stanie usprawiedliwienia? Czy może zdobyłem się na coś innego i skorzystałem z zasług Jezusa Chrystusa i przeszłem przez następną zasłonę, uśmierciłem starego człowieka, starą wolę i do mnie święty apostoł Paweł mówi, jeśliście w Chrystusie Jezusie, wtedy jesteście nowym stworzeniem. I oto dla nowego stworzenia jest to miejsce. Ono znajduje się za tą zasłoną, za tymi drzwiami. To miejsce wyobraża obecny stan spłodzonych z Ducha Świętego. To, co święty apostoł Jan powiedział w pierwszym liście, drugi rozdział, a 20 werset, a wy macie namaszczenie od świętego i wiecie wszystko. Spłodzeni z Ducha Świętego są w bardzo ważnym miejscu. Jeśli świątnica święta wyobraża obecny stan spłodzonych z Ducha, to ten stan jest odznaczony tymi trzema sprzętami. Złoty świecznik, najbardziej widoczny, bo to było światło, jedyne światło w tym miejscu, które podkreśla nam rozpoznanie, w którym miejscu jesteśmy, przedstawia nam kompletny Kościół, głowę i ciało w znaczeniu przypisanym. Przedstawia nam kandydatów do boskiej natury. Ten stan przedstawił objawiciel święty Jan w pierwszym rozdziale, a w wersecie 20, gdzie widział siedem świeczników, siedem zborów w Azji Mniejszej. A więc do czego zdążam? Do tego zdążam, że te trzy sprzęty przedstawiają jedno i to samo. Z małymi różnicami. I właśnie świecznik reprezentuje Kościół wybierający się i wskazany w siedmiu okresach czasu. Jest to cały wiek Ewangelii. Ten świecznik miał ile ramion? Siedem ramion. My jesteśmy może tym ostatnim ramieniem, które Chrystus Pan nazwał okresem Laodycei. Świecznik ten był zrobiony ze szczerego złota, który wskazuje na coś szlachetnego, na coś przyjemnego, na coś niezmieniającego się, mającego siłę w sobie. Co to jest? Boska natura. To jest boska natura. I dlatego żyjąc w stanie świątnicy podlegamy tej sile, że możemy zmienić ziemskiej natury na duchową naturę. Ale musimy przejść przez trzy przejścia. Ten świecznik ma świecić światłem Ewangelii. To, co Pan Jezus powiedział do Żydów, że macie być synami światłości. Ale światło to nie wszystko. To światło musiało się z czegoś wydobywać. Przecież samo złoto nie świeciło. Ten świecznik miał w sobie co? Olej. Tam był jakiś przewód, po naszemu możemy nazwać knot, którego obsługiwali kapłani. Bo tylko kapłani mieli moc wejść do tego miejsca. Oni każdodziennie musieli oczyszczać, musieli przycinać tego knota i pilnować, aby to światło nie zgasło. Ci kapłani reprezentują wszystkich tych, którzy znajdują się w tym właśnie miejscu. Braterstwo, kochani młodzieńcy, czy ten rok był sprzyjający ku temu, abyśmy skorzystali z doświadczeń tego palącego się światła? Czy może w naszym życiu w tym roku pojawił się taki knot, ale upalony, co trzeba go było przyciąć, oczyścić? Czy oczyszczaliśmy się w ciągu tego roku? Był też i drugi sprzęt, bardzo ważny sprzęt, stół. Na tym stole były wyłożone chleby. Co przedstawia ten stół? Kochani, ten stół przedstawia tak samo Kościół, ale wszystkich uświęconych w Chrystusie. Święty apostoł Paweł w liście do Filipeńców, drugi rozdział, a werset 16 mówi: wszystkich tych, którzy zachowali słowa żywota, bo tu jest wyłożony chleb. A Pan Jezus powiedział, kto nie je chleba, kto nie je mojego ciała, ten nie osiągnie żywota. Stół z chlebami pokładnymi pokazuje nam prawdziwy cel Kościoła, który mamy my spełnić. Jeśli go nie spełniliśmy, tego celu, przez bieżący rok, który już przeszedł do historii, to dzisiaj przed nami Pan Bóg wystawił ten stół z chlebami pokładnymi, z pokarmem Starego i Nowego Testamentu. Stary i Nowy Testament pokazuje nam, co jest celem Kościoła. Celem Kościoła, braterstwo, jest co? Pierwsze, duchowe karmienie się Ewangelią. Ewangelia to nie tylko cztery Ewangelie, ale Ewangelia jest też i w Starym Testamencie, i w Nowym Testamencie, w listach, ona podnosi ducha. Jak wiele można było usłyszeć w tych waszych młodych, wdzięcznych słowach. Jakie odczucie macie? Coście przeżyli? Co was w życiu spotkało, w tym młodym życiu? Że skorzystaliście z duchowego karmienia. Następnym celem jest wzmacnianie i pocieszanie strapionych. Wczoraj słyszałem modlitwę młodego człowieka, za Pauliną, za ich rodzicami. Młoda dziewczyna, dla mnie może nieznana, ale ta modlitwa przybliżyła mi nie ciało tej Pauliny. Ja jej dalej nie znam. Ale coś zbliżyło mi, że jest ktoś, który prosi, który wzmacnia jeden drugiego. Tym wzmocnieniem są nasze modlitwy. Są nasze modlitwy pocieszania. To jest miłość. Aczkolwiek też miłość to jest wysoki gatunek miłości, który też wczoraj słyszałem. Jak jeden z waszych starszych kolegów zwrócił uwagę, jak należy się zachowywać, gdy się idzie do domu Bożego. Jak należy się ubrać. Co należy sobą reprezentować. Bo do tego miejsca wchodził kto? Kapłan i jego synowie. A kapłan mógł sobie wejść tak, jak chciał? Czy mógł sobie tak wejść? Mógł się ubrać na przykład w dniu pojednania w szaty czci i chwały? Przecież to piękne szaty, prawda? Kapłańskie. Ale Pan Bóg powiedział, że jest to stan ofiarniczy, więc będziesz tam wchodził w dniu pojednania, ale w szatach lnianych. To było przyjemne przed obliczem Boga. My możemy sobie tłumaczyć, że nieważne jest to, co na zewnątrz, a ważne jest w sercu. To jest nieprawda. Życie wskazuje całkiem co innego. To, co jest na zewnątrz, to jest i wewnątrz. I dlatego celem Kościoła jest wzmacnianie i pocieszanie strapionych i napominanie jedni drugich. To jest powszechna miłość zawarta w nowym przykazaniu. Następnie celem Kościoła jest oświecenie tych, którzy weszli do przymierza. Kochani, po co te spotkania są? Wielu z was przyjechało, że już jesteście poświęceni, jesteście w przymierzu z Bogiem. Niektórzy z was są poświęceni przez waszych rodziców i też znajdujecie się w którejś części przybytku pańskiego. A niektórzy może są po raz pierwszy i potrzebują tego wsparcia. W środę brat Olek Lipka powiedział, żeby łapać liski, że mamy kogoś koło siebie i nie wiemy kogo. I tak braterstwo jest, że nie sięgajmy po rzeczy wielkie, ale bierzmy te liski, rzeczy małe. Roztwórzmy serca swoje dla każdego potrzebującego, bo to jest cel Kościoła. Czwartym celem to są modlitwy. Brat Kopczyk, jak mi zadzwonił i mówi, zrobiłem podsumowanie swojego życia tego roku. I powiem ci jedną rzecz. W moim życiu, na mój wiek, nigdy nie modliłem się tyle, co w tym roku się modliłem. Ja mam komorę. Komorę do modlitw, czyli mam miejsce, do którego wchodzi, co mu nikt nie przeszkadza i modli się. Modlę się, mówi, za wszystkimi. Za wami się modlę. Za braćmi tutaj w Australii się modlę. I modlę się za tymi, którzy odchodzą od prawdy. A ja wiem, bo ja, mówi, to czuję. Braterstwo, czy nie jest to naszym celem? W którym miejscu przybytku pańskim jesteśmy? Dlaczego Bóg podzielił obowiązki, które uwidocznione zostały właśnie w tym miejscu? Czy lewici mogli wchodzić do tego miejsca? Nie wchodzili. Dlaczego? Co, byli złymi ludźmi? Lewici byli wyróżnieni, byli dobrymi ludźmi, braterstwo. Ale Bóg kapłanom nie polecił spraw organizacyjnych. Te sprawy organizacyjne polecił lewitom. to on rozdzielił ich na cztery familie i Bóg powiedział, ci będą nosić to, ci będą nosić to, a jedna rodzina, kapłańska rodzina, będzie co robić? Zajmie się sprawami ofiarniczymi, nie organizacyjnymi, tylko ofiarniczymi. Lewici nosili te sprzęty, nosili te święte rzeczy, ale ich nie widzieli. Dlaczego? Bo jak przebytek był przesuwany i wędrowali w drugie miejsce, to kapłani to wszystko kręcili w skóry, przygotowali, lewicy przychodzili, zabierali i nosili. Gdy przeszli w drugie miejsce, lewici to przynieśli, kapłani rozpakowali i umieścili tam, gdzie trzeba. I właśnie ten stół pokryty złotem, złoty ołtarz jest symbolem wnętrza poświęconego kościoła. Każdy sprzęt wchodzi w nas głębiej. I teraz braterstwo, to jest wnętrze naszego serca. Wczoraj mówiliśmy o pieczętowaniu Duchem Świętym, o dwóch pieczęciach. I wspomnieliśmy, że Duch Święty pieczętuje nas na umyśle, czyli daje nam zrozumienie, i na sercu, czyli uczucie, wnętrze. Apostoł Paweł powiedział, rozszerzcie się szeroko, rozszerzcie serca wasze. Te serca, braterstwo, nie trzeba rozszerzać tylko dla mnie, dla drugiego brata, dla rodziny, ale to serce trzeba rozszerzyć dla kogo? Dla prawdy. Tak go rozszerzyć, żeby się ten ołtarz zmieścił w tym sercu. Bo na tym ołtarzu kapłan wykładał kadzidło, ogień i tutaj Pan Bóg w tym momencie otwierał drzwi. Ostatnie drzwi już otwierał, bo tylko trzy ich było. Ostatnią zasłonę. Ale aby przejść przez tą trzecią zasłonę, to potrzebny był znak. Co było tym znakiem? Dym. A ja, braterstwo, dymu nie było? Bo zauważmy, kapłan rozkłada ogień na ołtarzu. Na ołtarz posypuje, na ten ogień posypuje kadzidło, które kadzidło zetknęło się z ogniem, miało dać dym, przyjemną woń. I to ten dym miał przejść. Tutaj w tym budyneczku jest ukryta ta druga zasłona. Miał przejść do święta, do miejsca najświętszego, okryć to ubłaganie. Miał się wrócić, aby dać znak kapłanowi, że może tam wejść z krwią. Kochani, czy ten rok dobrze nam dymił? Czy w tym roku to kadzidło, które było na tych chlebach, przenieśliśmy do drugiego miejsca? Moje miejsce w przybytku pańskim. Wielu z naszych współbraci, współtowarzyszy, wierzymy, że już tam przeszli, że już tam oczekują na tej linii L w stanie duchowym na kogoś ostatniego, który zamknie drzwi. To Pan Jezus powiedział, co jest przepustką do tego miejsca. Przyszły 10 panien, pięknych, urodliwych panien i wszyscy mieli ducha, ale jednych nazwał mądrymi, a drugich nazwał głupimi. Dlaczego te głupie były gorsze? No to słowo to nam charakteryzuje, że tak, no bo głupi to jest głupi, prawda? I zauważmy, kochani, oni wszyscy mieli ducha. Ale dlaczego byli głupimi? Jedne. Bo nie mieli ducha w naczyniach. Mądre panny były mądrymi pannami, bo mieli ducha w lampach i mieli ducha w naczyniach, w sercach. I dlatego te sprzęty, które wspomniałem, i wspomniałem, że złoty ołtarz jest symbolem wnętrza poświęconego Kościoła. Bo o tym mówi święty apostoł Piotr w pierwszym liście, drugi rozdział, piąty werset. Przepraszam, drugi rozdział, piąty werset. Co tam jest powiedziane? A wy, jako żywe kamienie, budujcie się w dom jaki? Duchowy. W kapłaństwo święte. Ku ofiarowaniu duchowych ofiar, przyjemnych Bogu przez Jezusa Chrystusa. W którym miejscu jesteśmy? I teraz, gdy się spotykają nasze owoce, które wypracowaliśmy przez nasze życie, przez lata w naszym zborze braterstwo, to już jest 45. rok naszego wspólnego współżycia. To już 45 razy obchodziliśmy nowy rok. Zawieraliśmy przymierze, odnawialiśmy to przymierze. Czyniliśmy różne śluby. Czy nie błogosławieństwo? Wielu już naszych zakończyło to już 53 osoby przez te 45 lat odeszło z tego zboru. To już jest duży zbór. To jest duży zbór, jeśli Pan przyjął. W tym miejscu to się już liczy. I teraz te owoce ducha, gdy się spotkają z doświadczeniami, to jest ostateczna próba naszej miłości. Te doświadczenia braterstwa w życiu chrześcijanina są coraz to cięższe. Próba miłości jest ciężką. Bo nie sztuką jest miłować człowieka, który jest nie ma świadomości. Sąsiada się bardziej miłuje, prawda? Bo człowiek się liczy, że on jest tam nieświadomy. Ale ta próba miłości w naszej społeczności ma takie bodźce, z którymi nam nieraz jest bardzo ciężko. Dlaczego? Ten dym. Kiedy się wytwarza większy dym? Gdy są błogosławieństwa, czy gdy są doświadczenia? gdy są doświadczenia, prawda? Tak. Psalmista mówi o dwóch rodzajach modlitw. Dawid w swoich psalmach przedstawia modlitwy, które są wołające dla Pana Boga. One są uwielbiające. Ale mówi też o modlitwach błagalnych. Błagać, prosić, przeżywać. Te modlitwy błagalne występują szczególnie w naszym życiu, w doświadczeniu. I ten dym, te modlitwy wprowadzają nas do tego miejsca Najświętszego. Świątnica Najświętsza to jest ostatnie miejsce w przybytku Pańskim. Jest to doskonały stan nowych stworzeń. Stan duchowy. Wczoraj z młodzieżą żeśmy rozważali, co to jest nowe stworzenie. Kiedy ono będzie narodzone w pełni, właśnie w tym miejscu. W tym miejscu. Co w tym miejscu się znajdowało? Była Arka, Braterstwo Przymierza. Czy skrzynia świadectwa. Co ona wskazuje? Co ona przedstawia? Ucieleśnienie planu zamierzonego przez Boga. Reprezentuje wieczny cel Boga i świadczy o wielkim bogactwie łask w Chrystusie i Kościele. Arka świadectwa wskazuje, pokazuje ukrytą tajemnicę. Tą tajemnicę Pan Bóg otworzył komu? Lewitom? Nie. Ofiarującym kapłanom. W liście do Efezu, pierwszy rozdział, 10 werset. Ten werset jest tutaj zacytowany na tym rysunku. Apostoł Paweł sumuje. Aby w rozrządzeniu zupełności czasu zgromadził w jedno wszystkie rzeczy w Chrystusie Jezusie. I te, które są na niebiesiech, i te, które są na ziemi. I oto właśnie tutaj to miejsce zgromadza wszystkie rzeczy, odkrywa tajemnicę. Tajemnica najpierw została otwarta dla kapłanów. Ale gdy kapłaństwo zostanie zgrupowane w tym miejscu, jest to poza wtórą zasłoną, gdy ostatni członek Kościoła wejdzie poza tą zasłonę i spotka się ze skrzynią świadectwa. Otworzą się okna szeroko. Otworzą się szerokie drzwi restytucji dla wszystkich narodów. Bóg postanowił z domem judzkim i z domem izraelskim zawrzeć nowe przymierze, a w tym przymierzu będzie nie tylko Izrael, ale cały rodzaj ludzki. Ponieważ apostoł Paweł podkreśla w liście do Kolosenów, rozdział 1, werset 19, ponieważ upodobał sobie Bóg, żeby w Nim, w kim? W Chrystusie Jezusie zamieszkała zupełność boskości. Ale Bóg powiedział, do Mojżesza, że jeśli postawisz tą skrzynię w miejscu najświętszym, to do tej skrzyni włożysz co? Co tam miało być włożone? Laska Arona, dwie tablice prawa Bożego i wiadro z manną. Z jaką manną? Skrytą. I to jest, braterstwo, urzeczywistnienie, inaczej mówiąc, uskutecznienie boskiego planu. Nie mam już czasu tego tłumaczyć, ale może tylko spunktuję, a mamy jeszcze taki czas na pytania do tego tematu, tak jak codziennie to mieliśmy, to przypuszczam, że jak spunktuję, to pytania się pojawią. Laska Arona. Co ona oznacza? W jednym zdaniu. Albo w pół zdania. Proszę.
Władzę.
Władzę.
Się owoce Ducha Świętego.
Proszę. Laska Arona oznacza przyjęcie przez Boga Chrystusa i Jego oblubienicy jako jedynych, którzy mogli spełniać kapłański urząd pośrednika. Ta laska najsampierw co zrobiła? Najsampierw, kochani, było coś na niej widać. Owoc. Dlaczego ona wskazuje na Chrystusa i na oblubienicę? Bo za nim najsampierw pokazał się owoc. Ten owoc się zdobywało tutaj. Ona tutaj kwitła. Ona tutaj owocowała. I dlatego Bóg powiedział: do skrzyni świadectwa włożysz laskę. Włożysz też, mówi, tablice kamienne. 5 Mojżeszowa, 31, rozdział 26, werset mówi: weźcie księgę tego zakonu i połóżcie ją z boku skrzyni przymierza Pana Boga waszego i niech będzie tam świadkiem przeciwko tobie. Czy potrzebne tam było w skrzyni to prawo przymierza? Prawo zakonu? Zakon pokazywał, że Chrystus w zupełny sposób miał wypełnić wszystkie wymagania boskiego prawa. Zakon pokazywał sprawiedliwość, która została wypełniona w naszym Panu i jest uznana za wypełnioną w Kościele przez Chrystusa. To święty apostoł Paweł w liście do Rzymian, rozdział 8, werset 4, napisał: aby sprawiedliwość zakonu była wypełniona w czym, w kim? W nas, braterstwo. I to jest właśnie wypełnienie. Prawo było włożone do skrzyni po to, żeby podkreślić, że to prawo wypełnił najsampierw kto? Chrystus Pan. Następnie wypełnił to prawo kto? Kościół. Bracia Chrystusowi. Bracia, my wypełniamy to prawo Boże. I sprawiedliwość zakonu ma być wypełniona w nas. Stało też wiadro z manną, którą wczoraj szeroko żeśmy tutaj rozważali. Manna była podwójna w narodzie izraelskim. Jedna, która była w wiarze i nie podlegała zepsuciu, ale inna manna podlegała zepsuciu. Więc złote wiadro z manną wskazuje na nieśmiertelność Chrystusa i Kościoła, na życie w samym sobie, na duchową naturę o charakterze boskim. Manna skryta to stan nieśmiertelny, stan nieskalany, niepodlegający śmierci. Ale ta manna, która się psuła, też coś wskazuje. Na co? Na życie wieczne, które podlega warunkom posłuszeństwa, a jeśli podlega warunkom posłuszeństwa, to może się to zepsuć. Tak jak Adamowi w raju. I zauważmy, braterstwo, to miejsce było przykryte złotą taflą, szczerego złota. Gdy na tym miejscu, nad tą taflą były zrobione cherubiny. Ile ich było? Dwa cherubiny. I to wszystko tam było? Czy jeszcze coś było? Było światło Szekina. Umiejscowione gdzie? Na skrzyni, na tafli czy na cherubinach? Proszę? Pomiędzy cherubinami? No, ale z cherubinami związane. Ono było jedynym światłem zwanym światłem Szekina. Na pewno chcielibyście wiedzieć, czy Pismo Święte mówi o tym świetle Szekina. Na pewno byście chcieli wiedzieć, co w tym jest pokazane. Będziecie mieli prawo zapytać. Ja tylko wspomnę. W tej tafli złota jest pokazany przymiot boskiego charakteru, który Pismo Święte nazywa jak? Sprawiedliwość. Gdy kapłan przyszedł ze krwią cielca czy kozła, to mógł pokropić cherubiny, czy nie mógł? Bo to było jedno, prawda? Czy Pan Bóg zabronił kropienia cherubinów? Tak. Pan Bóg powiedział, że dokonasz pokropienia nad czym? Nad ubłagalnią, nad sprawiedliwością. Bo tylko sprawiedliwość wymagała krwi. Tylko sprawiedliwość wymagała ofiary. I pan kapłan pokropił właśnie tą ubłagalnię i przed ubłagalnią. Ale były dwa cherubiny, które wskazują na co? Dwa cherubiny. Co one przedstawiają? Proszę? Następne przymioty, tak? Sprawiedliwość tu, bogani, dla cherubiny, miłość i moc. No dobrze, zgadzam się. Następne dwa przymioty. Miłość i moc, które uwielbiały Pana Boga, prawda? Miłość musiała się zgodzić z tym, co robi sprawiedliwość. Ale miłość i boska moc, wspaniały charakter, błagały o zadośćuczynienie. I gdy kapłan dokonał tego zadośćuczynienia, to już było dobrze. Ale teraz, jeśli mamy sprawiedliwość, miłość i moc, no to jeszcze czwarty przymiot boskiego charakteru. Gdzie go widzimy? W czym? A światło Szekina przedstawia mądrość? A nie pisze tak. Światłość Szekina przedstawia obecność Jehowy. Dlaczego mówię Jehowy? bo dotyczy to samego najwyższego Boga Ojca, Boga Wszechmogącego, który ma życie w samym sobie i to życie udzielił swojemu Synowi i Kościołowi. Życie samo w sobie niepodlegające śmierci. I mamy skompletowane Królestwo Niebieskie. A gdzie jest mądrość? W skrzyni? Zauważmy całość. Jest skrzynia, jest tafla złota, są cherubiny i gdzieś tutaj na górze między cherubinami znajdowała się obecność Boga. Ta obecność Boga jest obrazowana w Jego charakterze, w Jego przymiocie. Mądrość. Czy mamy takie dowody, żeby mądrość umieścić na najwyższym miejscu? Kochani, tak się słyszy wśród nas, że największym przymiotem to jest miłość. Dużo się mówi o miłości. Dużo się też mówi, że gruntem Stolicy Bożej jest co? Sprawiedliwość. I właściwie tak jest. To jest zagruntowanie. W tej skrzyni pokazane. Ale dlaczego czy jest mądrość wyżej postawiona? A kto to stawia, tą mądrość? Pan Bóg postawił, ale wyraził przez kogo? Przez świętego apostoła Pawła w pierwszym liście do Koryntian, pierwszy rozdział, a werset który? 31. I co tam jest powiedziane? Kochani, chcę wam powiedzieć, że kolejność przymiotów boskiego charakteru jest bardzo ważna. Ale wy, dzięki, to jest pierwszy list do Koryntów, pierwszy rozdział, werset 30. Ale wy dzięki niemu jesteście w Chrystusie Jezusie. Znaleźliście się w przybytku Pańskim. Jakie miejsce jest w tym przybytku? Moje, wasze? Niechaj każdy sam się sprawdzi. Który stał się dla nas mądrością od Boga i sprawiedliwością. Poświęceniem i odkupieniem. Nie mam już czasu, aby udowadniać jeszcze więcej. Ale muskusy to nie wiedzą. No mają takiego fajnego dziadka swojego, który jak się spotkasz, to pierwsze pytanie. Jak rozumieć przypowieści Salomona, 8 rozdział? A tam jest napisane o mądrości, że ona była pierwsza, że ona była najważniejsza, że nie kto inny, tylko mądrość Boża objęła ten plan, żeby właśnie tak zrobić, żeby zbudować ten obóz, bo człowiek zgrzeszył, sam się doprowadził do tego obozu. Zbudował taki wspaniały plan, żeby przejść przez tą pierwszą zasłonę, wskazującą na Jezusa Chrystusa, na ten ołtarz, gdzie pierwszy ofiarował kapłan cielca wskazującego na Chrystusa Pana. Na te następne drzwi, tutaj 4 słupy, tutaj 5 słupy. To drugie przejście. Trzecie gdzie zasłona taka sama, biała, z czteroma kolorami. Z cherubinami wisiała i trzeba pod nią przejść, wskazującą na śmierć już nie ludzkiej woli, nie starego człowieka, ale ta druga wskazywała na śmierć ludzkiego ciała. Było mi przyjemnie, kochani młodzieńcy, z wami dzielić się tym tematem. Nie wiem, na ile mnie zrozumieliście. Ważne jest to, że ja was zrozumiałem. A to zrozumienie polega na tym, że chcieliście takiej właśnie tematyki. Jestem wam za to wdzięczny i w związku z tym, że tutaj do nas przyjechaliście, to chcieliście się dowiedzieć, w którym miejscu jesteście. Chcieliście nas wzmocnić swoją młodością, swoją obecnością. Przyjemnie nam było, żeśmy wspólnie z wami, starcy i młodzieńcy, chwalili Pana Boga. Dlatego życzę wam, aby to miejsce, które jesteście, było pomnikiem w waszym życiu. Aby ono wam wskazywało drogę przez cały rok. Że Bóg ma wspaniały plan zbawienia. Że to jest na pewno prawdziwa droga. To jest pewna, jedyna droga ku zbawieniu. Nie ma innego. Innej możliwości zbawienia, jak tylko ta przez Chrystusa. Jeśli jesteście na tym dziedzińcu, starajcie się przejść do Świątnicy Świętej. Jeśli zauważycie, że jesteście w Świątnicy Świętej, mając dowody synostwa, owoce Ducha Świętego, niechaj was ten dym, te przyjemne modlitwy wasze i nasze z Romami wprowadzą do miejsca najświętszego, czego z głębi serca wam życzę, jak również sam pragnę. Amen.